Zacznę tak normalnie, zacznę audycję, że jestem Becia i będę mówiła o prawie w audycji prawniczek. Nie jestem prawnikiem, jak niektórym się wydawało kiedyś, jak tam nadawałam wcześniej w innym radio, ale pracuję w prawie, więc uznałam, że podzielę się tą wiedzą, którą posiadam. I stąd powstała, jakby wola mówienia w prawniczku o tym, o czym wiem. A o czym wy wiedzieć moglibyście w przypadku, gdyby wasze drogi się z prawem jakoś styknęły, takie no, że to nie byłaby dobra sprawa. Tak myślę. I jej, ostatni raz nadawałam na żywo dawno temu, że sama tak, i to jest ciężkie strasznie, więc jeśli byście chcieli mieć się wspomóc swoimi głosami, to możecie dzwonić na enklawa.net albo na 222-195-159. Ci chciałam zacząć od samego początku i powiedzieć o tym, jak wygląda rozprawa. Jak wygląda sala rozpraw, jak wyglądają sędziowie, gdzie każdy ma swoje miejsce i co powinno się robić na sali rozpraw. I zaczynamy w takim razie od tego. Więc jak wchodzicie na salę rozpraw, to przed sobą powinniście widzieć taką strasznie dużą ławę, za którą stoją trzy duże krzesła. I jak sprawa jest prosta, to na takim środkowym, dużym krześle siedzi sędzia. Jeśli sprawa jest skomplikowana, to do tego dużego krzesła po środku dosiadają się jeszcze dwie osoby, trzy osoby, ileś tam osób i nazywamy ich w Polsce ławnikami. Po lewej stronie sędziego przy tym dużym stole, przy tej ławie, siedzi protokolant, który zapisuje wszystko. Jest to w ogóle najważniejsza osoba w sądzie. Gdyby nie ta osoba, to nic by nie było wykonane, byście nie otrzymywali żadnego wyzwania, nie byłyby wystawione nakazy do prowadzenia do aresztu dla tych wszystkich bandziorów i w ogóle nasz świat byłby dużo gorszy, gdyby tych ludzi nie było. Tak. Doceniajmy protokolantów. Kto po lewej stronie jeszcze siedzi? Na oddzielnej ławce, już takiej dużo mniejszej i mniej okazowej, siedzi oskarżony albo obwiniony ze swoim obrońcą. Może siedzieć też tłumacz, jeśli ktoś się nie porozumiewa w języku polskim. I to chyba wszystko. Tak, po prawej stronie sędziego siedzi strona oskarżająca, czyli oskarżyciel publiczny, oskarżyciele posiłkowi, jeśli takowi są w sprawie, i prokurator. Oskarżony od obwinionego różni się tym, że obwiniony to jest pojęcie używane w wykroczeniach, a oskarżony w sprawach karnych o przestępstwa. Kiedyś były sądy grodzkie i tam byli obwinieni, tylko teraz i był to wydział wykroczeniowy, są te grodzkie, były wydziały wykroczeniowe i tam byli obwinieni, teraz wszystkie wydziały są zmienione na wydziały karne i jest karne od przestępstw i karne od wykroczeń. Więc jak dostajecie na przykład z wydziału karnego, to możecie dostać i w takiej formie wyzwanie. I to zawsze powinno być przynajmniej prawidłowe. W ten sposób napisane, w zależności od tego, co zrobicie. No, czym się różni kodeks wykroczeń od kodeksu karnego, to chyba nie muszę tłumaczyć. Ogólnie kodeks wykroczeń to to, co Straż Miejska wam robi. Jakieś tam takie bardziej pierdłowate sprawy, a na karne to już bardziej to, co robi wam policja albo wy sobie nawzajem. Po środku całej tej sali stoi sobie taki jakby balkonik, taka No tak, tak. Myślę, że balkonik to jest... Balkonik, barierka, taka nazwa najbardziej odpowiednia. I to jest miejsce, gdzie zawsze staje świadek. Jakiś świadek musi stać po środku, ponieważ świadkowi mogą zadawać pytania właściwie wszyscy, którzy siedzą na sali. Protokół nie może, poza tym to wszystkie strony, jakie są, czyli siedzą na tych ławach pobocznych i na tej ławie przed świadkiem, wszyscy stamtąd mogą zadawać świadkowi pytania. Pewnie dlatego ta barierka postawiona jest tak bardzo po środku. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć tyle, że prawie wszystkie meble na salach sądowych są robione przez skazańców. Jeśli nawet teraz nie są, to były robione przez skazańców jako takie prace społeczne w aresztach zazwyczaj. Więc one do takich najbardziej wygodnych nie należą. I należy o tym pamiętać wtedy, kiedy idziesz na taką swoją rozprawę, nawet jako świadek. Czego nie należy robić na pewno. Na pewno nie należy się odzywać wtedy, kiedy jesteś niepytany. Tego nie lubią. Nikt tego nie lubi na sali rozpraw. Nawet jak trafisz na sędziego ciapę, to i tak... No, to i tak jest to niewskazane, bo nawet sędzia ciapa potrafi jakby zwrócić ci uwagę albo ukarać cię karą porządkową, albo zrobić z tobą jeszcze jakieś gorsze rzeczy i to nie jest przyjemne. Szczególnie jak idziesz tam jako świadek, to nie chciałbyś, że to, że chcesz pomóc społeczeństwu i nagadać na jakichś tam przestępców, być karany karą porządkową chyba, nie? Tak myślę, że nie. I się zagubiłam teraz. O Jan, nie, w ogóle straszne jest nadawanie. Nie, nie, nie róbcie tego nikt. Martin się pyta na czacie, czy można dostać pałą za odzywanie się samowolne. Więc nie, pałą nie, bo jeśli nie ma policji do ochrony, to nikt tam nie ma pały. Jest za to taki fajny młotek do ucieszania. To się bardzo rzadko używa tak naprawdę na salach rozpraw, w odróżnieniu od tego, co robi Wesołowska, czy robiła, bo już chyba nie ma tego programu, nie wiem, nie mam telewizora. To ona bardzo często waliła tym młotkiem taką. A na salach rozpraw bardzo rzadko się tego używa. Znam takie przypadki, a tutaj właśnie jeszcze powiem może o strojach, zanim opowiem tą anegdotkę. Stroje. Ogólnie wszystkie takie najważniejsze osoby na sali mają togi. Togi są czarne i mają przy kołnierzu na górze różne obwolutki. Sędzia ma obwolutkę fioletową, adwokat zieloną, radca prawny niebieską, prokurator czerwoną. Są takie podstawowe, są tam chyba jeszcze jakieś dwie inne, ale ja nigdy ich nie pamiętam. Nie jest to ważne, przypuszczalnie nie natraficie na żadne inne kolory. To są kolory, które powinniście zapamiętać i wiedzieć, kto jest kim na sali rozpraw. Sędzia jeszcze ma taki metalowy łańcuch zakończony wielkim orłem z rozpostartymi skrzydłami. Mniej więcej taki orzeł, który jest na godle naszym polskim. I zdarzały się takie przypadki, że jak ktoś się rzucał na sędziego, to on po prostu łapał za ten łańcuch i tym łańcuchem, jakby szybko go zdejmując z siebie, uderzał w osobę, która się na niego rzuca. Tak jak powiedziałam, nie zawsze jest ochrona na sali. Nawet jeśli wezwiesz ochronę, mi się zdarzyło ze dwa razy chyba wzywać ochronę na salę, to sama sobie poradziłam 5 razy, zanim przyszła ta ochrona, więc ogólnie nie ma co liczyć na ochronę. I trzeba sobie radzić samemu, czyli nie wiem, zagrodzić się jakimś krzesłem czy coś tam. Takie sytuacje się właściwie nie zdarzają, więc nie liczcie na to, że akurat jak będzie wasza sprawa, to tak, no chyba, że sami doprowadzicie do takiej sytuacji, czyli rzucicie się na kogoś, kto akurat na tej sali siedzi, to można. Martin się jeszcze pyta, za co można dostać pałą. No więc w sądzie Chyba nie można zostać pałą. No jak się rzucasz i jest policja tam jako ochrona, no to, to cię spałują wtedy. Ale, no ale tak ogólnie to jak jesteś grzeczny i siedzisz i co najwyżej się tam odezwiesz nieptany albo przekniesz, to nie, nie, za takie rzeczy cię nie biją akurat w sądzie. Nie. Pączek pyta, czy ten łańcuch jest na serio taki ciężki. Więc tak, no, to jest metal z dodatkiem złota i myślę, że on ma gdzieś tak pół metra co najmniej. Jak sobie sędziowie tutaj zarzucają na wysokość piersi, gdzie jest ten orzeł, to z tyłu mają właściwie do połowy pleców im tam zwisa. Więc tak, jest on wielki, jest gruby. Myślę, że szerokość takiego łańcucha, no nie, obstawiam na jakieś 7-8 cm. No to tak, tak. Taki łańcuch jest ciężki i dostanie takim łańcuchem szczególnie z rozpędu, kiedy ktoś to robi w afekcie, broniąc się, bo ktoś się na niego rzuca, no może zaboleć. Zostawia ślad na pewno w tą, na tej części ciała, w którą dostajesz. Więc tak, jest ciężki, jest groźny. Co jeszcze z takich ważniejszych spraw? Takich rzeczy, które nie powinieneś robić, będąc na sali rozpraw, ponieważ jest to niemile widziane. I tak jak mówię, jak trafisz na sędziego ciapę, to jeszcze, no, jeszcze ci to jakoś przejdzie. Ale jeśli trafisz na sędziego, który ma bardzo duże powołanie do swojego zawodu, tak jak, nie wiem, zomowcy mieli, no to wtedy fajnie ci nie będzie. Nieważne, w jakiej roli jesteś. Jeśli nie wiesz, gdzie masz usiąść, nie siadaj nigdzie. Jak zostanie sprawdzona lista obecności, która jest sprawdzana na samym początku, zostanie ci wskazane, gdzie masz usiąść. Jeśli ci nie zostanie wskazane i nie wiesz dalej, gdzie masz usiąść, to się zapytaj. Nie siadaj, gdzie popadnie, nie jest to okej, nie. Czasem na salach rozpraw jest bardzo dużo takich ławeczek dla publiczności. Jeśli już naprawdę musisz usiąść, bo się słabo poczuwasz, bo to jest twoja pierwsza rozprawa i boisz się o swoje życie, nie wiadomo, co się tam tobie ma zadziać, możesz sobie usiąść na takiej ławeczce, ale ogólnie niewskazane jest, nie siadaj. Jeśli nie wiesz, gdzie siadać, nikt cię wcześniej nie poinformował o tym, przed wejściem na salę rozpraw, nie rób tego, poczekaj. Martin się pyta, czy można mówić do sędziego szanowna pani. Można mówić jak chcesz, aczkolwiek jak sędzia jest na poziomie, to będzie ci zwracał uwagę. Raz czy dwa zwróci ci uwagę grzecznie i delikatnie, później zacznie na ciebie podnosić głos, że mówił ci, że masz się zwracać do sądu, bo nie jestem tutaj panią ani panem, nie jesteśmy znajomymi, tylko jestem sądem i proszę się zwracać do sądu. Tak. Ludzie różnie mówią, pani sędzio, sędzino, sędzino, nigdy nie mówcie, nie, nie, sędzino, nie, nie, straszne jest, sędzina, nie. To już chyba lepiej mówić pani niż sędzina. I cisza. Tak, to jest straszna, prosta jakaś cisza. Nie wiem, czy w ogóle wyemituję ten odcinek. Nie idzie mi dzisiaj. Bardzo. Zwracamy się Wysoki Sądzie, zazwyczaj. Tak, zwracamy się Wysoki Sądzie i to jest chyba takie najbardziej popularne i najbardziej... nie wiem, czy potrzebne, ale... no, ale najbardziej wskazane. Tak, najbardziej wskazane. To jest mówienie Wysoki Sądzie. A jeszcze jedno tutaj, na co sędziowie bardzo zwracają uwagę, teraz mi się przypomniało. Nieważne, kto na sali zadaje pytanie, zawsze odpowiada się do sądu. Jak jesteś świadkiem, odpowiadasz do sądu, jesteś obwinionym, oskarżycielem posiłkowym, publicznym, nieważne. Ktoś ci zada pytanie, zawsze się odpowiedź kieruje do sądu. Dla sędziego jest to ważne, żeby on na tej sali dowodził. On tam od tego jest. Cała reszta to jest tylko dodatek, a on jest od tego, żeby wydawać wszystkie polecenia, dyrygować całym tym, no, całym tym, całą tą zabawą, która się tam akurat toczy, i nie fajnie jest mu to odbierać. Nie, nie fajnie. Warto pamiętać, że sędzia, który tam siedzi, nie jest naszym znajomym, a tym bardziej nie jest naszym przyjacielem, więc żartowanie sobie w jakiś tam sposób, policjanci na przykład bardzo często przychodzą, to oni chyba sobie przekazują to z pokolenia na pokolenie, bo to się non-stop zdarza. Jak policjanci przychodzą i mówią, no przepraszam, że się nie wstawiłem ostatnim razem, ale coś tam, coś tam, coś tam. Mówię, nie wiem, czemu oni tak mówią właściwie, ale moim zdaniem to jest jakaś forma żartu, którą nie każdy sędzia chyba musi zrozumieć. Ja znam sędziów, którzy tego nie rozumieją i zwracają im na to uwagę, ale ja nie wiem, czy to jest po prostu tak, że policjanci tak mówią, czy... No, czasem ludziom też się zdarza, ale ogólnie mówią tak policjanci. Czy to jest jakaś forma żartu niezrozumiała dla wszystkich innych poza policjantami? Więc sędzia nie jest twoim znajomym, nie jest twoim przyjacielem i nie chce dla ciebie dobrze. Musisz o tym pamiętać. Musisz też pamiętać o tym, że to on jakby decyduje o tym, jaki jest wyrok w tej sprawie. Więc do wszystkich poza salą rozpraw możesz być niemiły, ze wszystkimi się tam kłócić. Wchodzisz na salę rozpraw i masz być aniołkiem, bo wszystko to jest brane pod uwagę. Twoje zachowanie na sali rozpraw, twój sposób wypowiadania się, to, czy odzywasz się wtedy, kiedy jesteś pytany, czy odzywasz się niepytany wtedy, kiedy ci się podoba, kiedy przerywasz. Nie róbcie tego. To, że to wszystkim dookoła przeszkadza i wybija cię po prostu z rytmu, to jest jedno. Ale po drugie, jest to po prostu lekceważenie osoby, do której przyszłaś. Jak idziesz w kości, to też właściwie niefajnie, jak gospodarz coś robi albo coś mówi, przerywanie mu. No, aczkolwiek pewnie dużych konsekwencji z tego powodu nie poniesiesz, jeśli tak zrobisz. Na sali rozpraw może być już troszkę gorzej. Nie wiem, to właściwie z takich podstawowych rzeczy to wszystko. Jeśli byście mieli jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam do zadzwonienia enklawa.net albo 222-195-159. No i jeszcze odpowiem na jakieś tam pytania. Mało czasu minęło, więc jeśli nie będzie żadnych pytań, to skończymy dzisiaj wcześniej. Jakoś tak, no, tak się rozkręcam. Dopiero, więc jak będzie pierwszy odcinek bardziej chilloutowy, to chyba nic się nie stanie. Martin pyta, czy sędzia to jest mój wróg, więc nie. Moim wrogiem nie jest, ale ja z nim współpracuję od bardzo dawna i też ja, jako osoba tam z sekretariatu sądu, wiem, że na niektóre rzeczy sobie pozwolić nie mogę. Są sędziowie, z którymi oczywiście można sobie pożartować, wyjść na piwo i normalnie się z nimi zaprzyjaźnić. No przecież to też są ludzie, którzy mają jakieś tam swoje własne życia, ale większość jednak, jakby to powiedzieć nieładnie, nie zniża się do poziomu jakichkolwiek innych ludzi poza sędziami. Czyli mają męża albo żonę sędziego, jakby tylko w towarzystwie sędziów, prawników, ludzi wykształconych z jakimś tam autorytetem się obracają i nie. I oni sobie nie pozwalają ani na żarty z tobą, ani na prywatne rozmowy z tobą. Nie wiem do końca, czy jest to słuszne. Moim zdaniem, jeśli razem pracujemy, to wszyscy jesteśmy równi, tak? Ale niektórzy mają chyba za duże ego, żeby się zniżać do poziomu pracownika administracyjnego i tego nie robią. Czy zdarza się, że sędziowie są stronniczy? No oczywiście, że się zdarza. Znam młodych sędziów, mężczyzn, którzy jak przychodzi im na salę rozpraw fajna laska, potrafią ją uniewinnić tylko i wyłącznie dlatego, że ma fajne nogi i cycki na wierzchu. Tak, oczywiście, że potrafią. I no, nie wiem, jakieś takie przypadki typu sprawach rodzinnych i cywilnych właściwie się nie znam, bo ja w tym nie siedzę, ale no, to, że na przykład dzieci są oddawane matkom, a nie ojcom, to jest chyba wiedza ogólnie taka dostępna. I no i to nie wynika z tego, że takie jest prawo, prawo tego nie nakazuje. To wynika z tego, że sędziowie bardziej idą w stronę matek, a nie ojców. To jest chyba jakiegoś tam rodzaju stronniczość, tak. Pączek zadał pytanie, ilu jest sędziów, często się powtarzają, więc ja nie rozumiem za bardzo tego pytania, odpowiem na nie tak, jak je rozumiem. W każdym wydziale jest jakiś tam przydział sędziów, więc jeśli trafiasz w obieg jakiegoś tam wydziału, to tak, twoją sprawę prowadzi ten sam sędzia. Mówię, w jakichś tam uzasadnionych przypadkach, że idzie na długotrwałe zwolnienie lekarskie, na jakieś macierzyńskie, wychowawcze, czy umarł, no to w tym momencie sprawę przyjmuje ktoś inny, ale ogólnie przez cały czas sądzi cię twój jakby no, referent, tak, który ma twoją sprawę i nikt inny na salę za niego nie wychodzi. Jeśli są jakieś pojedyncze dni, takie, gdzie bierze sobie zwolnienie, to wtedy sprawy w 99% przypadków są zdejmowane z wokandy i jest wyznaczany nowy termin. No, ja tak rozumiem to pytanie, nie wiem, co jeszcze mogłabym więcej powiedzieć. No, mogę powiedzieć, że w moim wydziale, który jest wydziałem od wykroczeń, obecnie jest dwóch sędziów, z czego jeden jest sędzią wykonawczym, w sensie takim, że bardziej zajmuje się sekcją wykonawczą, czyli tym... No to jeszcze tutaj taką dygresję, że każdy wydział ma sekcję orzeczniczą i sekcję wykonawczą. Sekcja orzecznica to jest ta, która wychodzi na salę, sądzi, wydaje wyroki. Ogólnie tak rzecz biorąc, może tam rozwinę w następnych odcinkach ten temat. Sędzia wykonawczy jest taki, który zajmuje się podpisywaniem papierków do wykonania, czyli wysyłaniem tych wszystkich do komorników, tej nieściągalności, chociaż teraz obecnie robi to sekcja egzekucyjna, no ale mówię tak ogólnie. Tak? Ogólnie jest od wychodzenia na posiedzenia tylko i wyłącznie, gdzie tam jest zamieniany na areszt, na pracę społeczną, rozkładane na raty, czyli wszystko to, co się już dzieje po wydaniu wyroku, robi sekcja wykonawcza. No jakieś tam teraz są dodatkowe jednostki, ale to nie jest ważne w dniu dzisiejszym. Wielka ściema się pyta, czy potencjalny oskarżony jest domniemanie winny, czy domniemanie niewinny. Więc ogólnie zasada jest taka, że wszystko to, czego nie da się udowodnić, jest na korzyść obwinionego i oskarżonego. Taka jest zasada, tak mówi prawo. Czy tak jest w praktyce, to mogłabym polemizować, ale to są bardzo indywidualne przypadki. Tutaj nie można uogólniać. Tak jak mówię, wszystko to, co się dzieje na sali rozpraw, jest brane pod uwagę później przy wydawaniu wyroku. Czyli jesteś nieprzyjemny, dostaniesz na przykład większą grzywnę, albo zostaniesz skazany, mimo że ten wyrok będzie lekko naciągnięty i mimo że napisanie uzasadnienia do niego będzie trudne, bolesne i trzeba będzie na to poświęcić dużo czasu, to i tak niektórzy sędziowie się decydują, żeby skazać jakiś tam ludzi, tylko i wyłącznie dlatego, że byli niewinni. Że byli niemili, chciałam powiedzieć. Uniewinnienia też się zdarzają. Więc od tego, jaki będzie wyrok, bardzo często już można zobaczyć od samego początku. po tym, jaka jest postawa sędziego wobec ciebie, jaka jest znajomość prawa sędziego, to jest właściwie taka no, podstawa. Ja to widzę od razu. Jak idę z kimś na salę, to ja od razu widzę, czy ten człowiek się zna na tym, co tam robi, czy się nie zna. Rozumiem, że jak ktoś idzie pierwszy raz, to, no, to takich niuansów nie zauważy, tak? Chociaż to też wcale nie jest takie trudne ogarnąć, czy sędzia na przykład umie utrzymać porządek na sali, czy właśnie umie ci wskazać, gdzie masz usiąść już od samego początku, czy na przykład zna artykuły, które podaje do protokołu, czy musi sobie tam wyszukiwać to w kodeksie cały czas i tak dalej. No i czy jest stanowczy, czy tam pozwala ci na wszystko i w ogóle na nic nie reaguje. Są bardzo różni sędziowie. Niestety, no nie powiem, że przeważają, ale dużo jest, bardzo dużo jest sędziów, którzy absolutnie w tym zawodzie nie powinni pracować. No ale pracują, bo sędziego się nie zwalnia. Jak pracownik nawali, no to zdarzają się przypadki, że się pracownika zwalnia albo się go przenosi gdzie indziej, dostaje jakąś naganę, nie wiem, nie dostanie premii i tak dalej. U sędziów takiej polityki nie ma. Po prostu oni żyją sobie we własnym klanie i nieważne, co byś zrobił, znaczy, to są oczywiście takie rzeczy, za które byś dyscyplinarnie wyleciał, ale takich rzeczy jest tak strasznie mało, że że nie zdarzają się właściwie przypadki z wyrzucenia sędziego, bo nie zna się na sądzeniu, bo nie zna prawa, bo jakieś złe regułki podał, źle pouczył, przez to ludzie na przykład jakieś problemy mieli, bo się źle odwołali, nie w terminie czy coś i później ten wyrok się uprawomacniał, mimo że to jest wina sędziego, tak? Ale jakby jak ktoś napisze pismo do prezesa albo do przewodniczącego wydziału, który jest jakby sędzią przełożonym, sędziego referenta, który prowadził sprawę, że to sędzia go źle pouczył, to zazwyczaj się w ogóle nie wierzy w takie rzeczy. No więc no, jest jak jest. Joanna pyta, czy system sądownictwa w Polsce jest gorszy? Lepszy jest system sądownictwa w Polsce? Lepszy. Czy w Stanach Zjednoczonych? Uważam, że w Stanach Zjednoczonych jest o wiele mniej skomplikowany system. Rozprawy na przykład o wykroczenia, takie błahe, bo te karne są u nich, myślę, że nawet bardziej skrupulatnie prowadzone, w trochę inny sposób, tak? Zresztą oni, nie wiem, mają więcej przestępstw dużej wagi, czyli tam jest o wiele więcej jakichś morderstw i różnych takich dziwnych rzeczy. Ale sprawy małej wagi są załatwiane w taki sposób, że przechodzisz na salę rozpraw, siedzi tam 40 innych osób. Sędzia cię wywołuje, podchodzisz, pyta się ciebie, czy się przyznajesz do tego, o co jesteś oskarżony. Ty mówisz, że tak, przyznajesz się. I on mówi, okej, no to w takim razie tam masz jakieś pieniądze z zapłaty? No mam jakieś pieniądze z zapłaty. No to ci wymierzam tam, powiedzmy, $300, karę grzywny, $300. Dostajesz od razu od sędziego kwitek z tą kwotą wpisaną $300, no albo od jakiegoś tam asystenta, tak? W każdym razie na sali od razu dostajesz te kwitek, gdzie masz zapłacić te $300, idziesz do najbliższego banku, wpłacasz te $300, twoja sprawa jest zakończona. Uprawomocnij się jakby od razu, wszystko jest to takie, no, twoja teczka jest zamykana, nigdy więcej się do tego nie wraca. Sprawy w Polsce robi się tak. Takiej samej wagi, powiedzmy, kradziesz w sklepie jakieś bułki, nie? No, strata 20 groszy, powiedzmy. W Stanach się właśnie tak załatwia, u nas załatwia się to tak. Przechodzisz na salę rozpraw, jesteś tam sądzony, przyznajesz się, jest wydawany wyrok. Ten wyrok, czekasz najpierw na ogłoszenie wyroku, nie? Więc jakiś tam czas na to poświęcasz. to już u nas z samego faktu przesłuchiwania tych, odbierania wszystkich Twoich danych, ogłoszenia tego wyroku, napisania tego wyroku, wszystko. Tam rozprawa trwa Twoja, powiedzmy, do 10 minut, tutaj od 25 minut w górę, tak? W zależności od tego, ile masz tam do powiedzenia, czy masz coś do powiedzenia i ile do powiedzenia ma Ci sędzia. Później, po 7 dniach, Twój wyrok się uprawomacnia. Do podpisu idzie po 14 dniach, zawsze się czeka te 7 dni, że jakby ktoś się chciał odwołać, no to jak idzie pocztą, wiadomo, idzie dłużej, nie? Więc do podpisu idzie po 14 dniach. Sprawa uprawomocniona zostaje przekazana do sekcji wykonawczej. W sekcji wykonawczej trafia do jednej szafy, później do drugiej szafy, później ktoś tą sprawę wyjmie, to już minęły 2 miesiące, ktoś tą sprawę wyjmie i wypisują Ci wezwanie do zapłaty, które wysyłają Ci do domu, czyli na ten sam adres, na który wcześniej wezwanie do stawiennictwa w sądzie dostałeś. I dopiero w tym wezwaniu do zapłaty dostajesz numer konta i dostajesz wysokość grzywny. Czyli dostajesz na papierze to, co miałeś ogłoszone 2 miesiące wcześniej. I dopiero wtedy możesz to zapłacić, bo jeśli zapłacisz to wcześniej, to od 1 stycznia tego roku, na przykład programy w sądach są, przynajmniej u nas, tak skonstruowane, że one nie są w stanie jakby tego naliczyć wcześniej. Nie? Więc nawet jeśli ty to zapłacisz, to ta kwota i tak wisi dopiero po jakichś tam uprawomocnieniach wyroku i tego, jakby ta sprawa cała zakończona i schowana do archiwum, to wtedy pieniądze będą zaksięgowane. No, sami sobie zdecydujcie, który system jest lepszy. Czy w ogóle tutaj można mówić o tym, że polski system jakby dorównuje czymś systemowi w Stanach? Nie sądzę. Jest to strasznie przykre, bo wydajemy bardzo dużo pieniędzy na wszelkiego rodzaju przesyłki, papierki, wezwania. Jest strasznie dużo kartek, strasznie dużo zużywanych tonerów i strasznie dużo osób zatrudnionych do tego, żeby to ogarnąć. Bo niestety, żeby ogarnąć wydziały sprawy w Polsce, potrzeba bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. W działach karnych zaległości, jak trafia sprawa do wydziału, w Warszawie potrafią leżeć 3 lata. W zależności tak naprawdę, jaki jest termin przedawnienia, jak są akta sprawy, które się przedawniają po 20 kilku latach, no to powiedzmy będą leżały 5 lat. Zanim wyznaczona zostanie pierwsza rozprawa. W Stanach jest to trochę niewyobrażalne. Tak. Niewyobrażalne jest też, żeby na przykład zamykać człowieka na tymczasowy areszt więcej niż powiedzmy 3 miesiące. Nie ma takiej sytuacji. Ja nie znałam takiej sytuacji. Nie znam takiej sytuacji, żeby w Stanach ktoś siedział w więzieniu tylko i wyłącznie dlatego, więcej niż 3 miesiące, tylko i wyłącznie dlatego, że, czy tam nawet więcej niż miesiąc, tylko i wyłącznie dlatego, że czeka na rozprawę swoją, że, no, że nie wiem, że się skład nie może zebrać, że brakuje sędziów, czy coś tam. Nie zdarzają się chyba, myślę, takie sytuacje. Oczywiście no, nie jestem jakimś guru w wypowiadaniu się na temat amerykańskiego sądownictwa, no ale trochę i czytałam, i gadałam, i byłam w amerykańskim sądzie w Nowym Jorku i się tam trochę zagłębiałam w to wszystko, więc no, jakieś tam rozeznanie mam, żeby powiedzieć, jakie różnice mogą występować, tak? Nie sądzę, żeby Polska kiedykolwiek osiągnęła poziom taki, jaki jest w Stanach, bo biurokracja niestety u nas się coraz bardziej rozrasta, zamiast maleć i jakby nic nie wskazuje na to, że to się zmieni kiedykolwiek. On pyta, dlaczego pracuję w sądzie. Zaczęłam tam pracę, bo nigdzie indziej nie miałam pracy, a tam dostałam, więc zaczęłam tam pracę. I to było na początku. Tak, później z racji tego, że pracowałam w sądzie, miałam możliwość chodzenia do zakładów karnych, do aresztów, jako taki pomocnik resocjalizatora. I prowadziłam tam resocjalizację ludzi poprzez zajęcia artystyczne, z malowania, jakieś tam wystawianie przedstawień teatralnych. Tam jeszcze jakieś inne grupy były. No, na pewno była tam jakaś grupa modlitewna z pastorem, z popem, z księdzem. Właściwie wszystko, co tam zapragnąłeś, to oni chodzą do aresztu. Oni czują potrzebę chodzenia do aresztu. Tak, i była chyba nawet jakaś grupa śpiewu, ale tego pewna nie jestem. Tak czy siak było to dla mnie bardzo fajne. I myślę, że dla tych ludzi też to było bardzo fajne. No, jakichś najcięższych przypadków tam nie miałam, bo po pierwsze oni zapewne by tego nie chcieli, a po drugie no, stwierdzili, że to jednak jest trochę niebezpieczne, jakichś tam seryjnych morderców po prostu dawać na takie zajęcia. One były w takim terenie półotwartym, więc nie wiadomo, co takiemu by odbiło. Nie? No i to mi dawało bardzo dużo radości. I to mnie trzymało przez dużo lat, żeby tam pracować. Nie wiem, czy jakbym się zwolniła z sądu, to jakbym mogła dalej to robić, czy bym nie mogła. Na pewno znajomości, które zyskałam w sądzie, mi to umożliwiły i to było właściwie najfajniejsze z całej tej pracy. A później, jak przyszła Unia Europejska, to powiedziała, że już nie mogę tego robić, bo jak nie mam wykształcenia resocjalizatora, to mogę się wypchać i te moje umiejętności, które jakby no wcześniej były, tak, i przydawały się tym ludziom, teraz już ich chyba nie mam, bo Unia Europejska powiedziała, że ich nie mam. No więc się okazało, że ich nie mam i nie mogę już tam przychodzić. I droga do mojego rozwoju i ich rozwoju została zamknięta w bardzo brutalny sposób. Tam były osoby, które później się tym zajmowały, ale czym więcej było zakazów, przykazów, papierków, pozwoleń i takich ten, to i oni się bardziej jakby odstręczali od tego, bo to miała być dla nich przyjemność, a to się okazywało, że żeby w ogóle przyjść na takie zajęcia, to trzeba tam się wysikać, oddać krew i wszystko zrobić, żeby no, żeby oni wiedzieli, że na pewno tam w tyłku bomby nie przenosisz na takie spotkania. No, tak już było coraz bardziej niefajnie. I nie wiem, czy te grupy są do teraz, bo ja już od kilku lat tego nie robię. I uważam, że jest to duża strata i dla tych ludzi, i dla w ogóle jakiejś tam przyszłości resocjalizacji, że tak się dzieje. Mam nadzieję, że że znajdą się ludzie, którzy się poświęcą takim rzeczom, bo to jest naprawdę potrzebne i dobre. Tak, ja uważam, że przynosiło to o wiele lepsze skutki niż na przykład jakieś rozmowy z psychologami czy tam z psychiatrkami. Jak się znajduje taką pracę, więc jak ja znalazłam taką pracę, to nie potrzebowałam nic tak naprawdę. Chyba maturę tylko trzeba było mieć i trzeba było być pełnoletnim. I oni cię wtedy przyjmowali. Wypadało mieć znajomości, ale jak nie miałeś, to też się zdarzało, że się dostawałeś. Teraz na najmniejsze stanowisko poza woźnym, chyba tylko i wyłącznie woźny z takich pracowników administracyjnych, jest zwolniony z tego, żeby mieć wykształcenie wyższe. Każdy inny pracownik musi mieć studia wyższe na co najmniej poziomie licencjata. Bez tego w ogóle nie będą z tobą rozmawiać. Więc są na przykład ludzie, którzy nic innego nie robią, tylko kopertują papierki I oni też muszą mieć wykształcenie wyższe, jeśli chcą być teraz przyjęci. Po co? Bardzo dobre pytanie. No. Uważam, że jest bardzo niedużą sprawiedliwością wynagradzanie pracowników, w sensie takim, że stali pracownicy, starzy pracownicy, którzy siedzą już w sądzie od kilku lat, to co sobie wypracowali z pieniędzy do chwili obecnej, to mają. Kiedyś były częstsze podwyżki i bardzo dużo kursów, które kończyły się też twoją podwyżką, jakimś tam gratyfikacją finansową dla ciebie. Teraz tego nie ma. Znaczy, wymagają od pracowników również chodzenia na różne kursy i podnoszenia ciągle swoich kwalifikacji, ale nie ma już dodatków z tego powodu. Kryzys, inna przyczyna, nie wiadomo. Tak czy siak, pracownik, który powiedzmy był 2 lata temu, czy tam 3 lata temu przyjęty do sądu, potrafi zarobić nie wiem, czy nie przesadzę, ale myślę, że około 700 zł mniej tego, co człowiek, który został zatrudniony 10 lat temu, a robią dokładnie to samo, tak? Więc tak jak jest. Ja nie narzekam na to, że nie ma podwyżek i kursów, które później jakby sprawiają, że masz, że do kwalifikacji dochodzi też gratyfikacja finansowa, ale uważam, że jest to niesprawiedliwe. Że albo wtedy powinno się obniżyć tym starym pracownikom, albo dołożyć tym. Bo to są ludzie, którzy robią dokładnie to samo. Nierzadko jest to taka praca, że na przykład wymaga od ciebie siedzenia po godzinach, wiesz, olewania swojej rodziny i wszystkiego. Jest strasznie dużo ludzi, może nie strasznie, ale jest dużo ludzi, którzy dojeżdżają 2-2,5 godziny tutaj, więc oni w ogóle już żadnego swojego życia nie mają. I te pieniądze, teraz jest wszystko takie drogie, jakiś tam bilet, żeby sobie kupić dwustrefowy, kosztuje 600 zł, tak? Więc tak naprawdę, jedna, druga wypłaty idzie ci na sam bilet. A gdzie jest cała reszta, gdzie masz zrobić opłaty i w ogóle, nie? Więc uważam, że jest to duża niesprawiedliwość, szczególnie, że oni mówią, że na przykład dla pracowników pieniędzy nie ma, a sędziowie podwyżkę dostają co roku. I to wcale nie jest jakaś, wiesz, tam kwota 20 zł, 30 zł, czy nawet 50 zł, tylko to już się liczy w setkach, takich dość wysokich setkach. Więc to nie jest tak, że pieniędzy nie ma, jest po prostu tak, że pieniądze rozdzielane są bardzo nierówno. No może jak będzie sytuacja bankructwa takiego, jak ma Ukraina, to wtedy będzie jakoś bardziej porówno. Na razie chyba nie ma aż takiej dużej, żeby się w ogóle nad tym zastanawiać, tak? No, ogólnie pracownicy przebicia nie mają, sędziowie, którzy obecnie prawie nic nie robią, bo mają asystentów, którzy za nich odwalają największą robotę, oni tylko wychodzą na salę i sądzą. Nie mówię, że jest to mało, bo są oczywiście sprawy, które wykańczają wszystkich. Są sprawy, gdzie jest po 300 tomów i musisz je wszystkie przeczytać i przejrzeć. Nie, więc nie mówię o takich sędziach, ale mówię o sędziach, którzy mają bardzo błahe, proste sprawy i jeszcze mimo to tego nie robią, tylko wszystko jest za nich robione. Za pracowników administracyjnych nic nie jest robione. Znaczy, że nie mamy swoich asystentów, którzy za nas będą coś tam robić, no i dostajemy dużo, dużo mniej, tak? A jest naprawdę rzesza pracowników administracyjnych, którzy pokończyli o wiele więcej jakby kierunków studiów i mają wiedzę o wiele większą niż ci, którzy tam sądzą, nie? Więc jest to jedna wielka niesprawiedliwość, która chyba się nie zmieni nigdy, bo sąd to Bóg i koniec, kropka. Praca jest od poniedziałku do piątku i pracuje się po 8 godzin. Jeden raz w tygodniu są dyżury w poniedziałki, są dyżury do 18, z tego co ja wiem, w całej Polsce to tak wygląda. Czasem są dyżury weekendowe, gdzie się obsądza tryby, to tacy ludzie, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, więc nie ma gdzie im doręczyć korespondencji i oni wtedy są od razu po jakimś tam przestępstwie czy wykroczeniu przewożeni do sądu i się ich sądzi. W wydziałach karnych są jeszcze dyżury aresztowe, ci co tam są zwalniani, przyjmowani i to jest taki obrót bardzo duży tego. Tak. Wielka ściema się pyta, czy starsi to tacy, co pracują dłużej, mają większy staż. Tak, tak, to mam na myśli. Czy jest to doświadczenie, czy jest to równoważne z doświadczeniem? Też nie zawsze, bo są osoby i starsze wiekiem i ilością przepracowanych lat, co najmniej dwa razy tyle, co ja, a wiedzy nie mają dwa razy większe jak ja. Właściwie nie wiem, jak tacy ludzie się tam utrzymują, no ale się utrzymują. No, to jest taka zasada chyba państwówek, że jak się kogoś przyjmuje, to się przyjmuje. I, no i później tam siedzisz, no i siedzisz. Bardzo rzadko tak jest, że ktokolwiek jest ruszany. No, ogólnie w ogóle samo myślę, że przebrnięcie przez studia prawnicze nie jest chyba aż takim dużym wyczynem, patrząc na ludzi, którzy te studia pokończyli. Nie mówię, że wszyscy, niech nikt się tutaj nie poczuje obrażony, tak? No mam na myśli jakieś osoby, które teraz mi przychodzą do głowy, nie mówię o tych, których nie znam, ale znam sporą grupę niestety osób, którzy no, nie nadają się absolutnie na bycie prawnikami, a mimo to są prawnikami, sędziami lub w jakiejśkolwiek innej tam postaci. Tak, tak czy siak znam też dużo przypadków, gdzie na przykład do egzaminu sędziowskiego podchodziły ludzie tam znajomi, czy ze związku, czy coś tam, ze związku, że pary w tym sensie podchodziły, no i na przykład jedno zdawało, bo miało nazwisko takie, który miał, nie wiem, jakiś znany adwokat czy coś, czyli wiadomo, że rodzina. Takie osoby zdawały, a osoby o wiele na przykład zdolniejsze, ale bez nazwiska nie zdawały. Z tego co wiem, to się dużo zmieniło w tym zakresie i teraz już to aż tak bardzo nie wygląda. Aczkolwiek myślę, że zawsze tak jest, że układy są i że są osoby, które po prostu muszą się dostać do tego środowiska, bo jak się nie dostaną, to, no to ktoś tam komuś zrobi bruzdę, nie? No. I to właściwie na tyle, myślę. Były nawet fajne pytania. Nikt do mnie nie zadzwonił, nie rozumiem, czy ludzie się boją, czy czemu, tak? Czy jestem aż taka nudna, albo aż taka ciekawa. Tak czy siak, z tego, co miałam do powiedzenia na temat rozpraw i takich wstępów o tym, jak to naprawdę jest w sądzie, to chyba wszystko. Jana pyta, po co dzwonić? No, żeby zadać pytanie, albo żeby podyskutować, czy się z czymś zgadzasz, albo się nie zgadzasz na przykład. Bo może jak ja mówię, że sędziowie są stronniczy, to ty uważasz, że nie, bo znasz jakieś przypadki, że byli fair, tak? I że się zachowali okej. Okay. No, więc ja też znam takie przypadki, że sędziowie zachowują okej i to nie jest tak, że całe to środowisko jest tam równowarte, ale no niestety się zdarzają i idąc do sądu nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, dlatego warto się zastosować do pewnych moich wskazówek, że w przypadku, kiedy trafisz na takiego, który bardziej chce ci zrobić krzywdę, niż bardziej ci pomóc, no to lepiej nie dokładać do tego jeszcze jakichś tam swoich błędów, które wynikają z twojej niewiedzy. Kończąc już etap prawny, tak, to to chciałam zaproponować, że jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania takie stricte, już tam dostałam takie pierwsze pytanie, jak sobie radzić z komornikami. Jeszcze się zastanawiam, jak na nie odpowiedzieć, bo nie wiem, jak odpowiedzieć tak, żeby było zgodnie z prawem, żeby mnie przypadkiem nie zamknęli za doradzanie różnych rzeczy, a jednocześnie tak, żeby to prawo pomóc ludziom obejść, bo jeśli chodzi o komorników, to, no to jest to zło, straszne zło, gorsze od wszystkich kobiet, komornicy, zło, zło, zło. I może już w następnym odcinku będę potrafiła odpowiedzieć na te pytania, aczkolwiek no zastanawiam się już dobre 2 tygodnie i jeszcze nie wiem, przyznam, jak odpowiedzieć na te pytania. Tak, więc jeśli ktoś by miał jakieś pytania takiej jakby większej wagi, albo ktoś akurat z jego tam znajomych, albo on sam ma jakąś sprawę w sądzie, to jeśli no nie jest to bardzo osobiste, to w komentarzu niech zada pytanie, a jeśli to jest bardziej osobiste i nie chcesz na przykład, żeby to wyszło na forum, to możesz napisać do mnie maila, którego jeśli sobie zażyczysz, to podam w komentarzach. I odpowiem, albo odpowiem anonimowo tutaj ogólnie, jeśli to będzie jakoś ważne dla wszystkich innych, a jeśli nie, to odpowiem tobie. Takie darmowe porady prawne, tyle ile będę w stanie. Też zawsze z chęcią udzielę, od tego tutaj jestem przede wszystkim. Tak, i to zamyka kącik prawny. Teraz będzie konkurs na rozkręcenie, ponieważ postanowiłam, że będę robiła takie konkursy, gdzie będę przytaczała różne cytaty i trzeba będzie zgadnąć kto i gdzie, w sensie w jakim filmie, w jakiej książce, w jakim serialu to powiedział. Zazwyczaj będą trudne, więc dzisiaj będzie łatwy, tak na rozkręcenie. Po prostu dzisiaj będzie bez podpowiedzi, bo będzie tak prosty, że szkoda. Pytanie brzmi, kto i gdzie powiedział cytat, powiedział słowa, być albo nie być, o to jest pytanie. Odpowiedzi proszę kierować w komentarzach, bo na czacie to nigdy nie wiadomo, kto pierwszy, kto drugi. Tak dalej, w komentarzach od razu wszyscy widzą i to będzie jasne. Jeszcze się zastanawiam, jaka będzie nagroda, ale na pewno będzie jakaś nagroda, jeśli ktoś sobie zażyczy, bo może ktoś nie będzie chciał nagrody. Dorota, mówię nie na czacie, tylko w komentarzu. Słuchaj mnie, Dorota. I trzecim punktem programu będzie kącik kulinarny, może. Do tego mnie trochę zmotywowało 2 mężczyzn, znaczy chłopaków, głosy mają męskie, bardziej takie dojrzałe, którzy prowadzą audycję, powiedziałam, że nie na czycie, którzy prowadzą audycję w Enklawie, najsmaczniejszy podcast, jakoś na, najsmaczniejszy podcast w sieci się nazywa i dzisiaj sobie troszkę ich posłuchałam. Nie słuchałam do końca z braku czasu, ale ogólnie strasznie mi się spodobało, a wcześniej też jakby miałam taki pomysł, żeby robić kącik kulinarny i oni mnie po prostu dopełnili w tym moim pomyśle. Dzisiaj usłyszałam bardzo prosty przepis na sałatkę i chciałabym zaprezentować to. Pewnie nie tak fajnie jak chłopcy, ale chciałam. Więc bierzemy fasolkę szparagową, zieloną, pewnie najlepiej, tak, myślę, że zieloną najlepiej. Fasolkę szparagową gotujemy, tniemy na małe kawałki, chyba, że kupujemy mrożoną, to ona jest od razu pocięta, w lekko osolonej wodzie i zostawiamy do ostudzenia. Później gotujemy jajka, zostawiamy do ostudzenia. Jajka rozdrabniamy w kosteczkę małą, w małą kosteczkę i robimy w warstwę sałat w takiej miejsce, żeby można było nabrać od góry do spodu samego, więc miska musi być do tego dostosowana. Na dole miski kładziemy fasolkę szparagową, później na to małą warstwę keczupu, później na to warstwę jajka, znowu warstwę keczupu i tak powtarzamy tak aż do samego zapełnienia miski na górze, w zależności od tego, jakiej wielkości będzie miska, to tyle będziecie musieli ułożyć, no chyba, że nie chcecie całej. i na samą górę tej sałatki kładziemy majonez. Zostawiamy, powiedzmy, na jakieś tam 20 minut w lodówce do przejedzenia się, jak to się mówi w świecie kulinarnym, i podajemy gościom. Bardzo prosta, bardzo tania, bardzo szybka, myślę. Gotowanie fasolki i jajek około 20 minut, zostawienie do ostygnięcia, no myślę, że jakieś tam, nie wiem, 10-15 minut, tak. Cała reszta przygotowanie, nie wiem, czy 10 minut wam zajmie, myślę, że nawet mniej. I to właściwie na dzisiaj tyle. O. Mam nadzieję, że nie zanudzałam się za bardzo i że podołałam tej mojej pierwszej audycji po takiej długiej przerwie. Jeśli wam się nie będzie podobało, to napiszcie, że wam się nie podoba, nie przyjdę już tutaj więcej. Jeśli uważacie, że słuchanie o prawie jest nudne i że do niczego wam się to nie przydaje, napiszcie, nie przyjdę tutaj więcej. I nie będzie już, o, kobieta na antenie, cóż to robić, w ogóle, wyrzućcie ją, wyrzućcie. Tak, więc jeśli chcecie, żeby mnie wyrzucić, to mnie wyrzućcie. Ale ja osobiście uważam, że to jest wiedza, która się przydaje. To jest wiedza, która się przydaje, bo nigdy nie wiemy, co nas w życiu może spotkać. Na przykład nasze dzieci, czy nie zaczną rozrabiać i nie doprowadzą nas do jakiejś tam ostateczności i różne rzeczy będziemy mogli wtedy zrobić. I jak się wybronić wtedy? Jak się wybronić? Myślę, że w tych odcinkach na większość takich waszych przygód, które no, przeciętnemu człowiekowi się zdarzają, znajdziecie odpowiedzi. Więc nie wiem, sami zdecydujcie. Sami zdecydujcie, czy jest to potrzebne, czy nie jest to potrzebne. No i dajcie znać, bo jak nie dacie znać w komentarzach, w mailach, czy w jakichś tam innych, to ja wtedy nie będę wiedziała. I nie będę wiedziała, czy coś poprawić, czy nie poprawić. A chciałabym wiedzieć i chciałabym się dla was jakoś tak rozwijać, tak? Czy tam, no, może bardziej tak być dla was, a mniej dla siebie, w końcu ta audycja na żywo dla słuchaczy. To by było na tyle. Słuchaliście Prawniczka 27 lutego 2014 roku, tłusty czwartek. Idźcie jeść pączki, pozwalam. Thank you.